Komisji Finansowej Budżetowej. Witam wszystkich obecnych w składzie tutaj kierownictwa urzędu, pana burmistrza, panią skarbnik oraz wszystkich członków komisji. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tematu, czyli do projektu budżetu miasta na 2023, proponuję zacząć od drugiej strony, od zaopiniowania tych wszystkich projektów, które mamy. Podejrzewam, że do projektu budżetu na 2023 będą pytania. Więc przechodzę do projektu numer 165 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2023. Tutaj zanim oddam głos pani skarbnik, chciałam tylko powiedzieć, że stawki od podatku od nieruchomości na 2023 ustalone były oczywiście w obwieszczeniu ministra finansów w lipcu 2022 roku, dokładnie 28 lipca. W myśl artykułu 20 ustępu 1 tej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Warto jeszcze wspomnieć, że w tym roku najważniejszym branym pod uwagę czynnikiem była oczywiście inflacja. Jej wysokość na dzień wyliczenia tych składek wyniosła 11,8%, czyli bardzo wysoko. Więc Ministerstwo Finansów zdecydowało, że właśnie o tyle podniesie przyszłoroczne stawki podatku. Myślę, że każdy zapoznał się z projektem uchwały. Nie wiem, czy do tego pani skarbnik jeszcze chciała coś dodać.
Króciutko, bo zaczęła pani, że to jest uchwała o zwolnieniach, pierwszy o zwolnieniach z podatku.
Aha, no tak, a miało być o ustaleniu.
Zaczęło od zwolnień.
Mi się tutaj. Tak, ma być ten pierwszy projekt 164 w sprawie ustalenia wysokości, ale mówiłam, że tak powiem na temat, więc 164, tak.
Więc jeśli chodzi o zwolnienia podatku od nieruchomości, to nie zaszły tutaj, nie zaproponowaliśmy żadnych zmian. W związku z tym, że zwolnienia muszą być przedmiotowe, a nie mogą być podmiotowe, to tak za wiele jest tutaj wskazana Straż Pożarna i szpital i nasze jednostki kultury, ubierając to w słowa jakby zwolnienia przedmiotowego. I to jeśli chodzi o to tyle, natomiast jeśli chodzi o stawki podatku, to ja może powiem tyle, że wysokość tych stawek, ich przeliczenie na to, na faktyczne przepisy podatku od nieruchomości i te kwoty, które z tego wynikają, są już wprowadzone też do projektu budżetu na rok 2023, także owszem, wzrasta nam rok do roku, będzie nam wzrastać udział w podatkach lokalnych o kwotę, znaczy o około maksymalne stawki wzrosną nam około 5 milionów złotych rok do roku. Natomiast faktycznie to są stawki, które są wyartykułowane przez ministra, czyli wzrastają rok do roku, tak jak w przepisach 11.8.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu 164 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Czelarz na rok 2023. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Wszyscy obecni.
Ja nie jestem członkiem.
Tak, ja wiem. Gościnnie. I przechodzimy do zaopiniowania projektu numer 165 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Dzięki. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do dwóch projektów, czyli projekt 178 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 i projekt 179 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, oczywiście jak zwykle projekt wieloletniej prognozy finansowej to uaktualnienie kwot dochodu, wydatków, deficytu i poszczególnych składników na rok 2022, ale również w związku z tym, że w uchwale zmieniającej budżet mamy ruchy, jeśli chodzi o zadania dotyczące, w skrócie powiem, cechowni i jakby przesunięcie jej, końca jej realizacji na rok 2023, to też zmiany dotyczą jakby roku 2023 i wykazu przedsięwzięć i zwiększenia jakby dochodu, przesunięcia dochodów ze sprzedaży mienia z roku 2022 na 2023. Właśnie w związku z tym przesunięciem końca realizacji inwestycji, bo ona jest jakby już się ku końcowi zbliża. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to zmiany w planie, zwiększenia w planie dochodów, to jest korekta kwoty subwencji o 20 zł. Gdzieś tam się wkradł błąd przy poprzedniej uchwale i jakby nie gra to z zawiadomieniem ministra o 20 zł. Jeśli chodzi o dział 801.04 i 801.53, 15 394 zł i 50 groszy to są dodatkowe dochody, których spodziewają się placówki oświatowe. Przeznaczone są oczywiście na żywienie i na wydatki bieżące. Jeśli chodzi o dział 853.03, wprowadzamy kolejną transzę, czy drugą transzę środków na dodatek węglowy, które wpłynęły na nasz rachunek w kwocie 210 121 zł. Zmniejszenie planu dochodów to zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 5 522 860 zł. I po stronie wydatków zwiększamy, oprócz tych jakby wynikających ze zwiększenia dochodów, to zwiększamy wydatki w dziale 801, rozdział 801.04, 53 i 801.95 o kwotę 465 394 zł i 50 groszy. To jest oczywiście z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych. Jeszcze placówki będą się wyliczać w grudniu, jakie braki będą, tak sukcesywnie dokładamy. Natomiast działa to całkiem nieźle, bo jednak panie księgowe mają dużo pracy, natomiast dużo się okazuje oszczędności. Gdybyśmy im od razu dali jakąś kwotę większą, to nie wyglądałoby to tak. Natomiast to się tak sukcesywnie zmniejsza i już naprawdę niewielkie pieniądze, w cudzysłowie set tysięcy, może 200 będzie brakować do końca grudnia. To już nie będzie żaden problem. Jeśli chodzi o dział 852 i rozdział 852.14, kwota 188 tysięcy przeznaczona na potrzeby MOPS-u, a dokładnie na opłaty do pobytu w domach pomocy społecznej, również załatwia nam temat MOPS-u, czyli już mamy uzupełnione braki w planie MOPS-u do końca roku. Dział 853 to oczywiście wprowadzenie do środków na wydatki, na wypłaty dodatków węglowych. W dziale 915 i 917 to jednostka budżetowa NZGK przesuwa sobie między działami na zabezpieczenie swojej działalności kwotę 20 tysięcy zł. Natomiast w dziale 926 proponujemy zwiększenie budżetu MOSIR-u z przeznaczeniem na zakup energii i elektrycznej i energii cieplnej o kwotę 30 tysięcy zł. Zmniejszenie wydatków to dział 600, rozdział 616, to jest przeniesienie między działami, wniosek MZGK. Dział 700, rozdział 795, zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 5 522 860 zł, to jest właśnie przesunięcie realizacji zadania dotyczącego remontu cechowni. I w dziale 855.04 i 08 jest zmniejszenie budżetu w MOPS-ie też z przeznaczeniem na jego działalność w innym dziale klasyfikacji. Oczywiście te zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 644 980 zł, który będzie pokryty jeszcze ostatnimi, prawie że wolnymi środkami z poprzedniego roku. Natomiast warto zauważyć, że te postindustrialne centrum dziedzictwa, to zadanie po tej zmianie w budżecie, którą Państwu proponujemy, będzie kompatybilne z tym, co mamy już w projekcie budżetu na 2023 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania?
To jest przesuwa się i tam to już mówię, będzie kompatybilne z tym, co mamy założone na 23 projekcie budżetu.
Czy mają Państwo pytania? To przechodzimy do zaopiniowania projektu 178 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeleś na lata 2022-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. I konsekwencja podjętej uchwały, czyli projekt numer 179 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. No i Szanowni Państwo, przechodzimy do naszego trudnego projektu uchwalenia budżetu miasta Czeleś na 2023. Myślę, że każdy dostał materiały. Bardzo dziękujemy Pani Skarbnik za przygotowanie tak obszernego materiału i piękne uzasadnienia, bo powiem szczerze, że są pisane naprawdę prostym językiem. Ktoś, kto nawet w tym nie siedzi, jest w stanie to zrozumieć. Zostały przygotowane dwa zarządzenia burmistrza miasta 497 i 498. Te zarządzenia zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania, ale o takie szczegóły już bym prosiła tutaj Panią Skarbnik i będziemy zadawać pytania. Bardzo proszę.
Ja staram się tylko ogólnymi kwotami, potem zapraszam do zadawania pytań. Mhm. Natomiast już znaczna część Państwa słyszała, także że nic się nie zmieniło, nie przybyło mi pieniędzy w tym czasie. Jeśli chodzi o dochody budżetu gminy, to udało się je skonstruować w wysokości 173 956 270 zł, w tym dochody bieżące 131 751 818 zł, dochody majątkowe to 42 204 450 zł. Wydatki budżetu są o około 3 miliony mniejsze, 170 706 278 zł, z czego 131 751 818 zł jest zabezpieczone na wydatki bieżące i ta kwota jest równa dochodom bieżącym zapisanym w projekcie budżetu. Jeśli chodzi o dochody, to istotnymi elementami dochodów to są środki zewnętrzne. Środkami zewnętrznymi są głównie refundacje środków zrealizowanych projektów we wcześniejszych latach. To kwota 6 215 000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku 26 291 452 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71 tysięcy i środki promes Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 627 000 zł. Subwencje z budżetu państwa to 21 343 772 zł i taką istotną pozycją również są dotacje celowe z budżetu państwa, czyli 12 072 174 zł. Jak Państwo pamiętacie, wypadają już zupełnie środki z 500+, czyli z tej działalności. Już od tego roku całością się zajmuje ZUS. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to 38 774 460 zł to są wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje, z czego 11 864 860 dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Na zakup i objęcie akcji udziału oraz wniesienie planu do spółek na dzień dzisiejszy to jest kwota 180 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności basenu odkrytego. Różnica między dochodami i wydatkami to kwota 3 249 992 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Proponujemy ustalenie limitu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10 milionów zł. Do tej pory było to 2 miliony. Ja myślę, że Pan Burmistrz jeszcze zabierze głos i też o tym opowie. W budżecie tworzy się rezerwy ogólne, one są niższe niż w latach poprzednich. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwą obligatoryjną i tutaj kwota jakby wynika z obliczenia wielkości budżetu. Ona jest niższa, nie dlatego, że jest niższa, tylko dlatego, że po prostu mniejszy budżet mamy. Natomiast rezerwa ogólna budżetu, czyli ta, którą ma do dyspozycji burmistrz, też jest niższa i wynosi 200 tysięcy złotych. W budżecie mamy środki ze sprzedaży napojów alkoholowych, zarówno tych, zwykłych, jak i środków z obrotu hurtowego alkoholem. To jest budżet wysokości po stronie dochodu i wydatku w wysokości 1 170 000 zł. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na dzień dzisiejszy to kwota 10 791 000 zł. To są takie największe pozycje tego budżetu. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska to jest plan 10 000 zł i wydatki również na realizację zadań z tego zakresu 10 000 zł. Upoważnienia nie różnią się w stosunku do roku bieżącego, czyli burmistrz ma upoważnienie do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, do dokonywania zmian w planie wykraczających poza artykuł 257 ustawy o finansach publicznych i również do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Pewnie będzie, jeżeli będziemy mieć środki, pewnie będziemy z tego korzystać, bo może na procentowanie, chociaż trochę ustara się, będziemy mogli w jakiś sposób zarobić. Zadania inwestycyjne to głównie zadania, które przesuwane czy kontynuowane są w roku kolejnym, z założenia kontynuowane, przesuwane. Jedynie nowymi zadaniami, w cudzysłowie nowymi, czyli takimi, które się będą rozpoczynać, to jest planowane wyposażenie cechowni, czy tej ekspozycji cechowni, 3 miliony złotych, dotacja dla powiatu 2 miliony wstępnie założona i ulica Staropogońska, która w założeniach wniosku o dofinansowanie pochłonie już około 600 000 środków własnych, reszta 4 miliony, blisko 5 milionów będą to środki z polskiego z funduszu, z tego programu inwestycji strategicznych. Dziękuję.
Można? Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Ja, zanim padną pytania, bo być może po mojej wypowiedzi niektóre pytania już nie padną,
no na pewno,
bo będzie jasne, dlaczego tak mało jest, a nie więcej w poszczególnych pozycjach. Więc zacznę od tego, że kończymy ten rok, można powiedzieć, bardzo łagodnie, mimo że to też nie był łatwy rok, bo też już środki były znacznie mniejsze niż mieliśmy w ubiegłym roku, ale ponieważ 2021 był tak znakomity, że mieliśmy nadwyżkę budżetową, którą mogliśmy niemal do końca, jeszcze dzisiaj z tej nadwyżki dokładamy środków, więc nie musieliśmy nikomu nic zabierać, a wszystkie wydatki, zwłaszcza w oświacie, zawsze tutaj były problemy, są pokrywane i nie ma żadnych problemów po tej stronie. Natomiast troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycyjne sprawy, bo tam pokrywane one są na ogół ze środków unijnych, jak i środków ze sprzedaży nieruchomości. I tutaj nie mamy tych dochodów na takim poziomie, jak żeśmy oczekiwali. Nie wpłynęły też wszystkie środki unijne. Ale na szczęście, akurat w tym przypadku, na szczęście wiele inwestycji przesunęło się w czasie, bo realizowane są trochę dłużej i mamy tutaj czas, żeby niektóre zapłacić w przyszłym roku, także również jeżeli chodzi o tą stronę, w tym roku budżet nie będzie jakiś tam zagrożony. To jest pierwsza dobra wiadomość, ale ona wynika właśnie z tych znakomitego 2021 roku i wcześniejszego. I proszę Państwa, teraz zanim rozpocznę dalej, powiem, że te wyniki były właśnie dzisiaj oceniane. Taki ranking województwa śląskiego, z którego wróciłem, właśnie i oceniano gminy w trzech kategoriach, do 20 000 mieszkańców, powyżej 20 000 mieszkańców i miasta na prawach powiatu. W ubiegłym roku zajęliśmy czwarte miejsce w tym rankingu, a w tym miesiącu, w tym roku pani przewodnicząca musi strzelić.
Drugie.
Pierwsze.
No to brawo!
Pamiętam wobec wszystkich włodarzy całego województwa śląskiego i zagłębiowskiego, zawierciańskiego odbierałem nagrodę jako najlepsze miasto w województwie śląskim, a wyniki są ogłaszane na podstawie danych GUS-owskich za lata 2019-2021. No i w tych latach te wyniki nasze są najlepsze, ale to nie tylko brane są pod uwagę były wyniki finansowe, stricte dochodowe, ale wiele innych czynników, jak średnie roczne wydatki majątkowe, inwestycyjne, czyli jaka wysokość inwestycji jest, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetu gmin w latach 2019-2021, udział wydatków bieżących budżetu gmin na administrację publiczną, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w danej gminie. I jeszcze sporo takich innych społecznych, między innymi wyniki z egzaminów ósmoklasistów i tak dalej, i tak dalej. To jest super. 21 chyba wyników, która daje jakąś średnią i typuje gminę najlepszą w naszym województwie. No i z ogromną satysfakcją, radością przyjąłem dzisiaj statuetkę i ogromną satysfakcję, dumę, że zajęliśmy pierwsze miejsce i za to chcę wszystkim Państwu podziękować, bo to jest nasza praca, Państwa radnych, wszystkich naszych urzędników, a także wszystkich mieszkańców, którzy pracowali na to, żebyśmy mieli te pieniądze, na to, żeby wydawać je na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne i które tak potem we wskaźnikach wspaniale wyglądają. I mówię to, proszę Państwa, nieprzypadkowo w tym momencie, bo też odbierając tą dzisiaj nagrodę, powiedziałem, że być może to ostatni taki tytuł dla nas, bo nie wiem jak inne gminy, ale my te wskaźniki wszystkie będziemy mieli znacząco pogorszone w kolejnych latach. Dlatego, że z powodów zmian podatkowych, które rząd nam zafundował, tych środków mamy tak dużo mniej, że spadniemy, że tak powiem, z nieba do piekła. Tu radykalnie wszystko się zmieni. Tu na jednej z komisji, wczoraj na Komisji Oświaty, pan przewodniczący pytał, jakie to są straty. Czy w ubiegłym roku, w tym roku straciliśmy 20 milionów, a w przyszłym roku stracimy 25 milionów, bo jeszcze nam 5 milionów odjęli. Czyli w dwóch latach kolejnych strata z powodu zmniejszenia udziału w podatkach jest łącznie 45 milionów złotych. A w roku następnym jest to 25 milionów złotych, czyli 5 milionów jeszcze mniej niż w tym roku. To są tak ogromne straty, że cofnięci zostaliśmy do 2017 chyba czy 2018 roku, kiedy w tym czasie koszty utrzymania miasta znacząco wzrosły. Nie tylko ze względu na podwyżkę cen energii, ciepła, paliwa, wszystkiego, ale wzrosły dlatego, że się rozwijając budujemy parki, oświetlamy je, budujemy kopalnia kultury powstała i tak dalej. To wszystkie instytucje, które tworzymy, one dodatkowo kosztują i na nie trzeba mieć pieniądze. I dotychczas tak działaliśmy, żeby równocześnie rozwijać gospodarkę, żeby te podatki nam wzrastały, żebyśmy to mogli wszystko utrzymać. I nagle ktoś nas cofnął o 4 lata do tyłu dochodami i proszę Państwa, nie tylko Czeladź, ale wszystkie miasta mają podobny problem. Mamy ogromny kłopot z tym, żeby domknąć budżet na przyszły rok. Do tego właśnie zmierzam, o czym będziemy za chwileczkę mówić, że no, budżet na papierze musi się zgadzać. Lewa strona musi równać prawej, z matematyki to wynika u nas tak samo, więc musimy te środki, które skromne mamy, podzielić na te wszystkie formy działalności, które w mieście mamy. No i oczywiście w związku z tym na wszystko jest mniej niż było i tu jak ktoś chce się bardzo ładnie przyłoży, to teraz będzie pytał, a czemu jest mniej tu, a czemu mniej tu, a czemu mniej tu, a czemu mniej tu, czy będziemy zwalniać, czy będziemy nie działać. No, możemy sobie te pytania zadawać, ale na nie dzisiaj odpowiedzi nie będzie. Musieliśmy podzielić te skromne środki, które mieliśmy, mając nadzieję, że tak jak w tym roku nam gdzieś tam z góry ktoś kapnął i dołożył jakieś pieniądze, że dołoży nam również w przyszłym roku. Mamy nadzieję na to, że rząd w końcu dogada się z Unią Europejską i będą te środki z KPO, które mają trafić też do gmin. Być może nie będą to środki znaczone na inwestycje, tylko będzie można dołożyć do wydatków bieżących i jakoś ten przyszły rok przeżyjemy. Ale to jest takie gdybanie i wróżenie z kursu. jak będzie, to się okaże. No my podejmujemy różne działania związane z ograniczeniem tego, co możliwe. Gdzieś zastanawiamy się nad wyłączeniem światła we wszystkich, na wszystkich ulicach. Ograniczamy różnego rodzaju wydatki na kulturę, na sport. Są te informacje wszystkie tutaj w materiałach. Każda z instytucji ma, tutaj pani jest dyrektorem, kierownikiem Kopalni Kultury, zapewne będzie ubolewała, że tych środków ma znacznie mniej, jak ma tą działalność prowadzić. No i tak jest z biblioteką, z wszystkimi instytucjami, które muszą gdzieś być może przeczekać ten rok, bo tak pani skarbnik też być może wspomni, mają te przeliczenia podatkowe być na nowo robione w 2024 roku i być może ten udział w podatkach nam może nie ten poziom maksymalny, ale przynajmniej, żeby to było około 40 kilku milionów złotych, to by nam pozwoliło jakoś normalnie funkcjonować. Dlatego wspólnie, proszę Państwa, musimy reagować na rzeczywistość w kolejnych miesiącach. Będziemy być może tutaj musieli korekty co jakiś czas robić tego budżetu, przesuwać z jednej działalności na inną działalność, żeby jakoś ten ciężki rok przeżyć. Już do mnie piszą pracownicy wszyscy z Urzędu Miasta i to tak samo jest w instytucjach, że chcą mieć podwyżkę. No bo jest inflacja 17,8%, to każdy by chciał mieć 17,8% podwyżki. No ja tych pracowników rozumiem, ale muszę do nich napisać list mailowy i wszystkim wytłumaczyć, że ja nie mam z czego dać tych podwyżek. Nie mam z czego dać. A muszę dać tym, którzy mają najniższą płacę, bo to muszę dać, bo to jest prawny obowiązek. Natomiast mogą być takie sytuacje, że pracownica przy całym szacunku dla jej pracy będzie zarabiała więcej, ta pracownica fizyczna, która sprząta gdzieś tam w urzędzie, będzie więcej od inspektora, który ma wykształcenie, który ma odpowiedzialność i ja nie będę mógł tym ludziom dać pieniędzy. Także to jest po prostu dramat i gasi to moją radość tego dzisiejszego ogromnego sukcesu, bo wykonaliśmy wspólnie razem ogromną pracę, żeby dźwignąć tą gminę na tak wysoki poziom i tu my najbardziej dostaliśmy po głowie, dlatego że mieliśmy tak duży skok, dlatego nas tak mocno to dotknęło jak żadne inne gminy, ale wszystkie gminy tak samo narzekają. No miejmy nadzieję, że te wszystkie informacje na temat braku w samorządach trafią do rządu i rząd coś w tej mizerii finansowej budżetu państwa jednak znajdzie dla gmin i jak co roku w ostatnich 2-3 latach dorzuci nam jakieś pieniądze, które pozwolą uzupełnić. No my też robimy wszystko i pani skarbnik nie wspomniała, że staramy się te pieniądze, które zdaliśmy 5 milionów złotych w tym roku dodatkowe na tego takiego funduszu rozwojowego nie wydawać, o ile to nam się uda, nie wydamy tych 5 milionów złotych, żeby zasiliły budżet przyszłego roku w nadwyżce, które będzie można z tych 5 milionów dołożyć do tych form działalności, które są szczególnie niedofinansowane. Więc sytuacja jest trudna, no niemniej ja nie mamy innego wyjścia. Ten budżet musimy przyjąć, więc dlatego Państwa proszę, żeby się mimo tych wszystkich obiekcji, o których powiedziałem, z wiarą, że gdzieś tam ta gwiazda nad nami jednak czuwa, że te jakieś środki dodatkowe spłyną do miasta, no i ten najtrudniejszy 2023 rok przeżyjemy. Także bardzo do Państwa apeluję, żebyście zatwierdzili, zaopiniowali pozytywnie ten budżet, a potem wspólnie będziemy pracować, żeby jakoś ten najtrudniejszy, mam nadzieję, jedyny taki trudny rok przeżyć.
Bardzo proszę. Ja bym chciała, żeby pan burmistrz opowiedział, bo mnie się podobała z wczorajszej komisji opowieść licytacji wójtów i burmistrzów.
Właśnie chciałam zapytać.
Komu, do kiedy, co przedwczoraj pan był, że się licytowali, komu do kiedy budżet.
Właśnie takie chciałam zadać pytanie.
Licytacja, byliśmy na spotkaniu wójtów, burmistrzów powiatu Mieńskiego. No i takie pytanie było jedyne, a tobie to jest do kiedy budżet wystarczy? No nie do września, nie do października. No ja mówię, chyba chyba też do pani.
A na co
pani bardziej obstawiam to.
Także taka licytacja była u wszystkich i to, proszę państwa, u mocnych gmin, bo między innymi rozmawiałem z Psarami i z Siewierzem, czyli te dwie gminy, które były w Warszawie, żeby odbierać honory za znakomite wyniki na skali ogólnopolskiej. To dwie mocne gminy. My też, teoretycznie mocna gmina, a też z takimi kłopotami się dogadują. Ja nie wiem, jak te słabe gminy przeżyją. No naprawdę sytuacja jest dramatyczna i miejmy nadzieję, że coś się zmieni. No bo naprawdę no, tak dalej być nie może, żeby samorządy znowu były uzależnione od tego, kto nam tam coś dorzuci z góry. No, przez naprawdę przez 25 lat czy przez 30 prawie lat normalnie to funkcjonowało. Nie liczyliśmy na rząd, nie czekaliśmy na żadne dotacje. Po prostu pracowaliśmy, żeby mieć jak najwięcej dochodów, żeby sprzedać nieruchomości, żeby rozwijać gospodarkę. Wszystko zależało od nas, a teraz nie. Teraz nie zależy od nas, tylko zależy od rządu. Czy nam dorzuci, czy nam nie dorzuci.
To
jest cofnięcie się.
Albo nam może i zabrać.
W socjalistyczne czasy, bo w socjalizmie tak było, że w socjalizmie tam z gór przywozili pieniądze i się wydawało tyle, ile dali. I to tak to wyglądało. Jak w tym kierunku będziemy zmierzać, to też likwidujemy samorządność w Polsce, która naprawdę się świetnie rozwijała i jeżeli Polska dzisiaj zrobiła ogromny postęp, generalnie to głównie dzięki samorządom. I szkoda, że te samorządy się nie docenia i zabiera im pieniądze.
Tak, ja chciałam uzupełnić, bo pan burmistrz wspomniał o 2024. To będzie pierwszy rok, w którym zacznie obowiązywać rozliczenie z roku 2022. Ja wiem, ja to powtarzam co komisję, ale taka jest prawda, że w poprzednim roku dostawaliśmy środki z PIT-u na bieżąco. Płynęło więcej, dostaliśmy więcej, gdzieś tam te rady przyjmowały. Natomiast ustawione na sztywno raty tego roku będą jakby wpływy z tego PIT-u będą nam rzutować dopiero na 24 rok, będą doliczone do rat roku 2024. Zakładamy, że wyniki, z tego co podaje budżet państwa na swoich stronach, realizacja budżetu państwa, jeśli chodzi o PIT-y, jest znacząco wyższa niż to, co rozdzielono pomiędzy samorządy, więc zakładamy, że w roku 2024 dostaniemy jakby środki zaplanowane na 2024 plus rozliczenie roku 2022, co prawda w ratach, ale zawsze mamy nadzieję, że to będzie, tak jak pan burmistrz mówił, jednak skok w tych dochodach. A ja jeszcze, to jest jedna sprawa, a jeszcze pozwolę sobie króciutko bardzo o wieloletniej prognozie finansowej. No, wieloletnia prognoza finansowa, mając na uwadze, że w październiku tamtego roku mówiono, że czeka nas deflacja, nie będzie inflacji, a teraz mamy to, co mamy, czyli mamy 17% inflację, WIBOR, który z 2% wskoczył na 8%. Trudno, ta wieloletnia prognoza finansowa jest o tyle trudna, że po prostu nie wiem, czy się sprawdzi. Co będzie za chwilę? Stabilnie, do tej pory było stabilnie. Wiedzieliśmy, jakie będzie mieć udział w PIT-y, jak liczone, o który rok. Odwrócono to zupełnie. Tak jak pan burmistrz mówi, przeszliśmy na subwencjonowanie samorządów różnymi kluczami, zamiast na pozwolenie im działać. I to jest taka zasada. I jak my w tym skarbnicy mamy planować na 10 lat do przodu, skoro w budżecie państwa wskaźniki makroekonomiczne na dzień dzisiejszy przewidują inflację 7%. To o czym my rozmawiamy? I tak nie wiemy, co się stanie. I to nie tylko zmienność gospodarki jest problemem, ale również tego, co wymyśli za chwilę kolejne zmiany w przepisach i kolejną woltę, która już zupełnie samorząd przestanie spełniać ta definicja. Słowo samorząd to już w ogóle straci znaczenie. Dziękuję.
Ja zanim udzielę głosu, bo tutaj podnosił rękę pan radny Deleska.
Ale jeszcze bym prosiła, gdyby pan burmistrz odnosił tego zwiększenia limitu.
Proszę państwa, jak już powiedziałem, przesuwamy wszystkie te inwestycje na pierwszy kwartał przyszłego roku i skupi nam się ogromnie, zwykle płacimy wszystkie te rozpoczęte inwestycje z końcem roku. Natomiast tutaj przyjdzie nam zapłacić w pierwszym kwartale, a przetargi na nieruchomości, to prawda, pierwszy jest w grudniu, taki duży przetarg na kilkanaście milionów złotych i może on nam załatwi sprawę i nie będzie w ogóle problemu. Ale może się okazać, że akurat nikt nie przystąpi, że będzie ponowić ten przetarg i on będzie dopiero za 3 miesiące. No i w tym pierwszym kwartale moglibyśmy nie mieć pieniędzy, żeby zapłacić za te inwestycje. Więc muszę mieć taką możliwość, żeby posiłkować się krótkoterminowym kredytem, żeby te około 10 milionów tych płatności wszystkich będzie w pierwszym kwartale, żebyśmy mieli zabezpieczenie, no bo nie możemy wyjść na upadłą gminę, która nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Ale podkreślam, to jest taki krótkoterminowy ten kredyt, który musi być do końca roku spłacony, więc mam nadzieję, że potem sprzedaż tych nieruchomości nam się powiedzie i zwrócimy te 10 milionów, jeżeli będzie potrzeba w ogóle je wziąć. Natomiast tak jak w poprzednich latach nie korzystaliśmy praktycznie z tych 2 milionów, które zawsze byli w rezerwie, ale też zawsze były, tak mam nadzieję cichą, że też nie będzie potrzeba nawet złotówki z tego kredytu ruszać, bo to też przecież potem trzeba będzie odsetki zapłacić. To oczywiście zrobimy wszystko, żeby tego kredytu nie korzystać, ale to zabezpieczenie chcielibyśmy mieć.
Ja zanim oddam głos tutaj panu radnemu, proszę mnie poprawić pani skarbnik, jeśli się mylę, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok kolejny raz spadną w stosunku do 2020, co oznacza, że realny spadek tych dochodów własnych z tego tytułu wynosi tam minus 5 milionów, około 5 milionów, tam jest 4 miliony, tak?
Proszę tak jak na komisji tej oświaty przypomnieć, ile mieliśmy dochodów w 2021 roku z udziału w podatkach w 2002 i teraz w 2023.
Byłam pytana wczoraj na komisji o taką jakby historię, sięgając do roku 2020 było pierwszego. I dochody z udziału PIT planowane na rok 2021. Zgodnie z zawiadomieniem ministra to było 55 milionów złotych. Oczywiście złotówek nie pamiętam. Do budżetu państwa, do budżetu gminy wpłynęło 59 milionów, czyli były niedoszacowane przez ministerstwa, ale otrzymaliśmy na rachunek bankowy 59 milionów. W roku 2022 ustalono nam wpływy z udziału w PIT, liczone w oparciu o 3 lata bazowe do tyłu, średnie, ważone. Cuda na kiju by się chciało powiedzieć, ale nie pisać tam pani proszę. W każdym razie 39 milionów, 39,5 miliona złotych. To jest 20 milionów spadku realnego rok do roku. Natomiast w tej chwili mamy 34,5, czyli to jest kolejne 5 milionów złotych rok do roku.
34, tak teraz?
34,5, tak. Wtedy było 39,5 mniej więcej, oczywiście teraz jest 34,5. Taka wysokość, jak wczoraj powiedziałam też, ostatni raz udziały w tej wysokości były w 2018.
O tyle raz cofnięto wstecz.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Dereska.
Tak, ja chciałem odnieść się do pana burmistrza. Interesuje mnie ten ranking, gratuluję, pierwsze miejsce. Gdzie mogę coś więcej doczytać na temat tego rankingu? Kto go organizował?
Fundacja Pańki z Katowic.
Pozwolę sobie przynieść tutaj.
W międzyczasie ktoś ma jakieś pytanie?
Tak, ja mam.
Bardzo proszę pana.
Ale to tak właściwie do burmistrza apel, to wolałbym. Znaczy to do wszystkich, do pani skarbnik też, do pani skarbnik też, do reszty radnych też, więc, ale pan burmistrz też jako najważniejsza osoba w mieście powinien to słyszeć.
To ja może w międzyczasie, jeśli pozwolicie, mamy też takie pismo tutaj, skierowane do burmistrza i do pani przewodniczącej, dotyczy budowy drogi na działkach 65/42 i 94. To jest fragment działki Asnyka.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia pana Regulskiego. Cały ranking był pod egidą marszałka województwa i wojewody śląskiego. Tak wygląda statuetka.
Nie, jedna.
A dostaliśmy 2 tytuły. Jeden tytuł za pierwsze miejsce w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców, A drugi tytuł, to jest zupełnie spodziewanie, Lider Zmiany. To był tytuł za największy postęp, jaki gmina zrobiła w ostatnich latach. I taki wyróżniony był w tych dużych miastach Chorzów, w tych najmniejszych miastach, jak chyba jakaś Jasienica, czy jakieś tam inne miasto. Natomiast my jeszcze dostaliśmy również dyplom za największy postęp, jaki gmina zrobiła w ostatnich latach. Także nawet się nie spodziewałem aż takich laurów, chociaż spodziewałem, że wynik będzie dobry, ale nie sądziłem, że rozbijemy bank. Także na pewno będzie obszerna relacja w internecie. Proszę szukać. Ja zresztą pomogę, bo tam linka przekażę.
Żywo jestem zainteresowany tym tematem. Natomiast jeszcze pan burmistrz pozwolił sobie wyliczyć straty w podatkach na 45 milionów. I tutaj na szybko tak pani skarbnik powiedziała, że rok do roku 2021 to straty wynosiły 39 milionów. Przepraszam, 20 milionów.
59 było w 2021.
Jest, tak.
39 jest w 2022 i w 34,5 jest.
Proszę to zapisać gdzieś na tak spotkaniach partyjnych, przekazać tam parlamentarzystom, żeby wiedzieli, jak to wygląda naprawdę tu od dołu.
I to jest spowodowane wskaźnikami, tak rozumiem, ustawami krajowymi, tak?
Tak. Zmianą przepisu, zmianą sposobu wyliczania tego udziału dla gminy, ulgami, które były przyznane. Oczywiście ja też nie neguję, bo ja też z tych ulg korzystam jako zwykły obywatel i ja jestem bardzo im przychylna. Natomiast to, co ja mogę skrytykować, to jest to, że budżet na tych stratach, na tych ulgach stracił tylko 50%. Drugie 50% trzeba powiedzieć wprost zabrano samorządom. Nie ma rekompensaty. Nie ma rekompensaty po prostu za to, bo my nie jesteśmy przeciwko ulgom. Jesteśmy po prostu przeciwko temu, że my nie dostajemy rekompensaty za te wprowadzone zmiany. Dziękuję.
Powiedzieliśmy 34%, tak? Udziału podatku.
38.
38%.
Tam potem jakieś poprzecinki właśnie.
Jeśli zmienili ten podatkowy pułap, żeby wszyscy mieli więcej, to powinni podnieść nam nasz udział do jakichś 60% i wtedy zrekompensowano by te nasze straty. I tak wszystkie, i tak gminy do rządu taki wniosek wysłały, żeby odpis był znacznie większy, żeby nam zrekompensować te straty, bo oczywiście to, że ludzie mają dostali pieniądze, to bardzo fajnie. Tylko że czemu kosztem naszych gmin? No ale niestety nie wysłuchano nas i jest jakoś.
Bardzo proszę pan radny.
Tak, ja czekałem na pana burmistrza, bo tutaj pan burmistrz. Pan burmistrz poruszył jedną rzecz, że być może będziemy musieli wyłączać oświetlenie. Ja bym tutaj apelował w imieniu swoim, mam nadzieję, że też tutaj się dołączą do mnie pozostali radni, żeby głęboko przemyśleć jakby wyłączanie świateł. No nie mówię, że w parkach, bo w parkach można gdzieś tam w nocy i tak nie wiem, bardziej to ludzie okej, ale tam, gdzie jest ważne bezpieczeństwo na drogach, no prosiłbym o bardzo rozważne podejmowanie takich decyzji. Wracałem z Ustronia i właśnie taka decyzja prawdopodobnie została podjęta na jednym z odcinków drogi krajowej z Bielska do Katowic. Proszę mi wierzyć, że pierwszy raz się tak bałem jechać, zwolniłem dosyć poważnie, bo gdyby wybiegła mi sarna cokolwiek, to bylibyśmy rozbici. Zawsze tam było oświetlone, zawsze się jechało pewnie, zawsze się jechało bezpiecznie. To jest robione kosztem zdrowia i życia ludzi. Jestem o tym przekonany, że w końcu ktoś tam zginie. Więc apeluję, żebyśmy bardzo ostrożnie podejmowali takie decyzje, jeśli to będzie dotyczyło bezpieczeństwa, bo parki co innego, w parku nikomu się krzywda nie stanie, a na ulicy już może.
Jutro mam takie spotkanie właśnie wszystkich włodarzy miast powiatu będzińskiego, bo chcielibyśmy wspólną decyzję podjąć, żeby nie była jedna gmina lepsza, druga gorsza. Ja będę optował za tym, żeby ograniczyć oświetlenie w parkach i na tych ulicach, gdzie jest mały ruch. Na przykład ulica Gdańska się świeci cała, a tam nie ma ruchu w dzień. I takich prosiłem, jeśli miałem spotkanie z elektrykiem miejskim, żeby nam takich kilka czy kilkanaście ulic znalazł, które rzeczywiście do ruchu pieszego tam nie ma i tak będę optował, ale chciałbym być solidarny z wszystkimi innymi miastami, żeby nie było tak, że jedna gmina jest lepsza, druga gorsza. Ale wydaje mi się, że te gminy też pójdą w tym kierunku, żeby nie pójść generalnie, bo to miałoby być wyłączenie między pierwszą a czwartą nad ranem. Aha. Czyli de facto jak po mieście chodzi 50 ludzi, albo 20 ludzi, albo kilkunastu ludzi. I dla nich świeci się całe miasto. No więc jakiś tam rozsądek jest, żeby w tych godzinach to miasto się nie świeciło. No ale ja też jestem za tym, żeby to już była ostateczna decyzja, jakby nie będzie innego wyjścia, bo na szczęście nasza umowa na energię obowiązuje do końca 2023 roku i nam na szczęście ten poziom cenowy tak nie rośnie. No i mamy jeszcze ogromny atut jeden, że ponad połowa miasta już ma oświetlenie LED-owe, które znacząco obniżyło nam koszty. Także wszystkie te punkty świetlne, które przybyły w naszym mieście, nie podniosły nam opłat za światło, bo zrekompensowały się tym, że ta energia jest dla nas dużo tańsza. Także my tak nie ucierpimy, ale te mniejsze gminy, które mają dalej sodowe lampy etalonowskie, no płacą tyle co my, a pieniędzy mają dużo mniej. Także zobaczymy, jak jutro będzie, ale też jestem raczej za tym, o czym mówi pan radny, z tym, że właśnie dzisiaj spotkałem się między innymi prezydentem Bielska, które chyba zajęło pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęło dzisiaj Bielsko. No i właśnie mówił, że oni podjęli decyzję, że wyłączyli światła na tych głównych drogach, gdzie nie ma ruchu pieszego, tylko są samochody, a samochody mają oświetlenie.
No tak, tylko że oświetlenie zależy jeszcze jaka jest prędkość, bo jak się jedzie dozwoloną prędkością 110 na godzinę, a światło świeci na 70 metrów, to jednak przy wybiegnięciu jakiegoś dużego zwierzęcia to może nie wystarczy.
Dzień dobry. Bardzo proszę, pan radny jeszcze ma jakieś pytania. Panie radny, bardzo proszę.
Tak, żeby zbilansować dochody, wydatki i dochody, wiadomo, trzeba szukać jakichś tam oszczędności, plus starać się, żeby te dochody były jak największe. I tu mnie zastanowiła tutaj w dziale 700 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pan jeszcze wspomniał o jakimś przetargu, tak?
Najbliższym. Przetarg nieruchomości.
Tak, ale ten przetarg
jest
pewny. Ten przetarg jest pewny.
No jest przetarg, ale czy
ktoś się zgłosił akces do tego przetargu?
Są firmy, które aby ubiegać się przystąpić do przetargu, muszą zgłosić się o tak zwaną ocenę środowiskową, którą wykonuje zazwyczaj inne miasto. I do tej, odnośnie tej działki, która jest przedmiotem, będzie sprzedaży, są dwie firmy, które taką ocenę przygotowały. Bo my to wcześniej badamy, żeby wiedzieć, kiedy ogłosić przetarg. Ale po pierwsze, są jakieś zagrożenia z uzyskaniem tej oceny, bo mieszkańcy protestują tam na ulicy Trzeci Szyb, żeby jakieś tam montować bariery dźwiękochłonne i protestują, więc trochę ten proces się przewleka. No ale my tam też staramy się pomagać, żeby to jak najszybciej rozwiązać. Jeżeli będą mieli tą ocenę środowiskową, prawdopodobnie przystąpią do przetargu, to i wtedy byśmy byli zabezpieczeni, że tak powiem, na te inwestycje. Ale jeżeli nie będzie tej oceny środowiskowej, no to znowu się o 3 miesiące wszystko przesunie w czasie i wtedy będą potrzebne te środki, które zabezpieczyliśmy kredytowe.
I do tego jeszcze pytanie, czy to są realne kwoty, bo tak w zeszłym roku były zaplanowana sprzedaż i dzierżawy, dochody ze sprzedaży i dzierżawy na kwotę 28 milionów.
W bieżącym roku.
W bieżącym roku.
Nie w zeszłym, w bieżącym.
W tym roku.
Ja porównuję do obecnego, bieżącego roku, tak. Natomiast na przyszły rok one się kształtują nieznacznie mniej, 26 milionów 300 tysięcy, powiedzmy. I tutaj moje pytanie, czy to wynika ta mniejsza, powiedzmy, dochód z tego tytułu, wynika z tego, że działki nie są przygotowane do sprzedaży. Czy po prostu brak zainteresowania w związku z sytuacją gospodarczą kraju? Bo w sumie, przepraszam, jeszcze dokończę, w sumie no, ceny nieruchomości gruntowych bardzo wzrosły.
Coś? No, wie pan, ja się obawiam, czy w ogóle przystąpią do przetargu, bo pieniędzy nie mają firmy i raczej nieruchomości maleją. Mieszkania podobno już się nie sprzedają, bo ludzie nie chcą kupować. Także to się tak z miesiąca na miesiąc zmienia. Także mamy nadzieję, że tak jest jak pan mówi, ale jak jest naprawdę, to się okaże.
Ja może tak uzupełniając, bo z tych 28 milionów, 5 milionów ponad to były środki jakby z zamiany. Ta działka, o której pan burmistrz opowiada, przepraszam, pan przepraszam, ta działka, o której burmistrz opowiada, ona była związana z zamianą z kowrem. I część z tych 28 milionów było zaplanowane jakby na zamianę z kowrem. Dla nas to jest neutralny jakby dochód, wydatek, bo to jest i po stronie dochodu, i po stronie wydatku. W związku z tym, że przesunęła się, jakby troszkę nie z naszej winy, tylko z opieszałości kowru, przesunęła się ta zamiana aż na wrzesień, planowaliśmy, że ona się odbędzie w maju, ta zamiana przesunęła się na wrzesień, to mogliśmy dopiero ten kompleks przedstawić do sprzedaży najwcześniej w grudniu. Stąd też na poprzedniej
sesji... już w tym roku.
Tak. I wcześniej pewnie by te firmy wystąpiły o te decyzje środowiskowe i to wszystko byłoby szybciej, ale pierwszym klub był ta zamiana. Ale jak pan uważnie śledzi budżet, to i na tamtej sesji, i na tej sesji zmniejszamy te dochody ze sprzedaży mienia. I po tamtej sesji to było już 19 milionów, po tych kolejnych 5 milionach to będzie 14. Natomiast staramy się po prostu tak to zrównoważyć, żeby przesunąć ten ciężar tych inwestycji, które mamy do zrealizowania, na czas, kiedy będziemy mogli dostać te środki ze sprzedaży tej działki. A z drugiej strony, no, konstruując budżet w listopadzie tamtego roku, czy przyjmując państwo go w grudniu, też nie mieli świadomości, jak bardzo zmieni się sytuacja, że wybuchnie wojna i troszkę się wszystko się posypie, że inflacja tak ruszy, to przekonywany nas, że nie ruszy. Także dwa rodzaje czynników, natomiast mówię, głównie jakby to przesunięcie w terminie tej zamiany jest takim istotnym.
A działek mamy przygotowanych nawet na kwotę jeszcze wyższą niż zaplanowaliśmy, ale zawsze staramy się mieć jakąś większą pulę, bo jeżeli jakaś dana działka nie pójdzie, to żebyśmy mogli inną działkę sprzedać, bo załóżmy, że inwestor się wycofa, bo dzisiaj, proszę państwa, kupuje ktoś działkę, kto ma najemców, przynajmniej na naszych centrach logistycznych, który ma najemców na daną halę. Nie ma najemców, to nie kupuje, to się wstrzyma, przesunie. No a nasz gospodarczy jest taki, jaki jest, spowolnienie szykuje i może być tragedia i tej działki, która dotychczas była super, że tak powiem, oczekiwana i wszyscy czekali, kiedy wreszcie uporządkujemy tam z kowrem, zamienimy taką działkę, która przecinała tą dużą działkę naszą, którą chcemy sprzedać. No a teraz słyszymy, że no nie wiadomo, więc mamy tych działek kilka, żeby przynajmniej pokryć te wydatki tych inwestycji, które będziemy musieli zapłacić, bo się już toczą. I wtedy byśmy nie rozpoczynali żadnej nowej inwestycji. Ale też podkreślę, proszę państwa, że co roku przyjmując sprzedaż nieruchomości, zawsze podejmowaliśmy ryzyko, no bo mogły się nie sprzedać, no. Ale przez 7 lat nam się wiodło i sprzedawaliśmy. No miejmy nadzieję, że jeszcze też tym razem się powiedzie i sprzedamy tą największą działkę, bo ona nam zrobi cały budżet przyszłoroczny. To jest, będzie wielka, wielka sprawa. No miejmy nadzieję, że to się uda, bo to by nas postawiło w kłopocie, gdyby się nie udało.
Czy jeszcze jakieś pytania, pani radny? Bo tu dziewczyny czekają już na następną
dyskusję. Jeszcze mam jedno pytanie. Tym razem w odwrotną stronę, bo tutaj tak, kultura fizyczna 926. Kultura fizyczna i tutaj było 550 tysięcy, a w tym roku to jest 115 tysięcy. To są wpływy z najmu i dzierżawy. Dlaczego tak drastycznie ta kwota zmalała?
A to jeżeli chodzi o dochody, tak? O dochody?
Tak. Dział 926.
Ja tak patrzę i myślę, co tam jeszcze było w tym. 1926.
Czterokrotnie zmalały dochody z najmu i dzierżawy.
Szczerze to nie odpowiem panu. Musiałabym to porównać, bo tego nie porównywałam, ale...
Ale to chodzi o te 40 tysięcy, czy o te 70 tysięcy?
Dział 926, kultura fizyczna, 115 250 zł, a było w zeszłym roku w zaokrągleniu 549, a więc to jest prawie pięciokrotnie mniej.
Jeżeli to dochody hali, to być może one się ograniczyły, dlatego że
my
robiliśmy za unijne środki i nie możemy tego wynajmować za pieniądze. Dlatego być może nie zaplanował mocy, więc nie sprawdzimy to dokładnie.
Ale ja cały czas szukam tych pieniędzy, tak dodatkowych, tak? Żeby...
A teraz 2022, mogę zobaczyć tutaj, to
jest kultura fizyczna, 549,
200.
Na przyszły rok jest zaplanowane 115 tysięcy. W związku z tym, że jeszcze parę chyba osób chce się wypowiedzieć na temat budżetu, a tam cały czas ktoś czeka, tak?
Znaczy nie, tam jest komisja, następna
jest tutaj.
Tak,
w takim razie, na razie dziękuję.
Tak? Czy pani radna chce, czy przechodzimy do głosowania, bo musimy przegłosować projekt i WP.
To znaczy ja tylko powiem tyle, że ja pokusiłam się o to, żeby porównać wydatki, które były na 2022 i planowane na 2023 dla instytucji i naprawdę konia z rzędem chciałam, żeby się po prostu w tym budżecie wyrobiły, bo skoro właściwie praktycznie żadne wydatki, żadne instytucje nie są większe, tylko są mniejsze niż w tym roku. A wiadomo, jakie ceny, to wszystko poszło w górę i po prostu naprawdę czy poczęła mieć nadzieję, że po prostu głosowanie w Sejmie będzie pomyślne i dzięki pomyślnemu głosowaniu uzyskamy środki po prostu z unijne, które uratują nas wszystkich. Tyle, dziękuję.
Dziękuję. W takim bądź razie, zanim pan radny Deleska zacznie zadawać pytania, kochani, zaopiniujemy te projekty. Pierwszy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelać na 2023-2035. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. I projekt w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czelać na 2023. Kto z państwa jest za?
Przepraszam.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Panie są wolne.
Ja mam pytanie do pani przewodniczącej. Dlaczego przed głosowaniem jeszcze nie mogłem zabrać przed głosowaniem projektu nie mogłem zabrać.
Nie, bo ja pytałam, czy jeszcze pan będzie zadawał jakieś pytania z tego względu, że tutaj chciało się. A teraz pan może, nie, może pan zadać pytanie. Bo to i tak nie wpłynie na wynik głosowania.
Też coś na
czy może pan zadać teraz?
Nie, zdawałem sobie sprawę, że to nie wpłynie na wynik głosowania, no.
Zwłaszcza od tego zależało, że pan będzie głosował za to, że
nie.
Myślało.
Ale jeszcze nie koniec, kochani. Panie są zwolnione, a my jeszcze zostajemy.
Nie zależało od tego, natomiast chciałem, żeby ta komisja odbyła się tak, jak powinna.
Nie, nie będzie głosowania. Ale możemy
głosować. Głosowanie, tak?
Tylko, że ja chciałam zwolnić panie, ponieważ one mają następną komisję. Dlatego chciałam przejść po prostu do głosowania.
Ale możemy te pytania pana...
Dokładnie.
Żeby wiedzieć jak najmniej.
My nie kończymy komisji, jak najbardziej możemy przedyskutować. Bo to jest komisja.
Sprawy można
zmienić na sesji dalej, to ja będę siedział do wieczora, może mówić pytać.
Ja też jestem ciekawa.
Rozumiem, że jesteśmy w następnym punkcie sprawy różne, tak?
Tak.
Więc głosowałem przeciwko, ponieważ po przeanalizowaniu po stronie wydatków i dochodów ten budżet jest niespójny z tego względu, że no, są pewne kwoty zaniżone dosyć znacznie. Ja rozumiem, że no, tutaj trzeba się dwoić i troić, żeby ten budżet był wyszedł po lewej i po prawej na zero. Natomiast no, dokładnie już teraz nie powiem, co.
No właśnie, ale to natomiast mnie najbardziej interesuje. Natomiast można było.
Natomiast na pewno można by było ten budżet jakoś zaplanować bardziej realistycznie. No tutaj cały czas dąży do tych braków tych ponad 3 milionów na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli. No, pytałem się na komisji rewizyjnej, nie będzie redukcji etatów w oświacie, więc no, trzeba liczyć rzeczywiście na dodatkowe wpływy w przyszłym roku, a z tego co się orientuje, one na pewno będą tak jak były one realizowane w tym roku, choć nie w tych kwotach, które tutaj pan burmistrz, zarząd w ogóle gminy by sobie życzył. Na pewno będą te dotacje dodatkowe. Tak, i tak po stronie dochodów trzeba szukać tych dodatkowych. Są te moje dwa istotne takie pytania dotyczące właśnie sprzedaży nieruchomości, no i tam najmu, dzierżawy i tak dalej, tak? No bo no trzeba z czegoś szukać, w czymś szukać tych pieniędzy, w jakichś działach, no. Jest tak,
pamiętam o tym, że ze sprzedaży nieruchomości środki mogą być wydane wyłącznie na inwestycje. Nie można nimi pokrywać wydatków bieżących. Także tutaj to akurat niczego nie zmieni.
Po prostu jest takie szukanie środków, bo skoro biblioteka, wiadomo, razem z Towarem Kultury w tym roku miał budżet 2,550 mln, a na przyszły rok jest planowany 2,500 mln, no to sorry, nie wiem.
To wszystkie, tak jak pan mówisz, na początku
Każda instytucja ma w ten sposób. Tak? No to nawet te 400 tysięcy z tego najmu, być może, że to jest ta hala, to niczym po prostu nie uratuje, po prostu sytuacji.
Dlatego panie radny, cieszę się z jednego, że pan widzi te braki i że pan słyszy to wszystko, to co mówimy, bo naprawdę chciałbym, żeby tu od domu radni we wszystkich miastach Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli tym swoim parlamentarzystom, przedstawicielom rządu, że słuchajcie, samorządy padną, jak nie zmienimy sytuacji i to ludzie będą nas oskarżali, czyli tylko te osoby, które są identyfikowane z Prawem i Sprawiedliwością, więc tutaj bym pana prosił, żeby pan, bo wydaje mi się, że pan jest rozsądnym człowiekiem, żeby pan, no obojętnie jak pan tu głosuje, żeby tam pan przekazał tą, jaka jest naprawdę prawda. Bo widzi pan to na czarno, na białym, na papierze, ja to pokażę jeszcze na sesji, na wykresie. Wszyscy będą widzieli, jakie dochody mieliśmy, że cały czas szliśmy w górę, dopóki nie zmieniono systemu podatkowego, no to wszystko runęło w dół. To już pan to wszystko obserwuje, bo pan już jest czwarty rok. Pan widział, jak to co roku wyglądało, jak się chwaliłem, że coraz większe dochody, coraz większe, że mam udziały, coraz większe i nagle wszystko runęło, bo zmienili zasady podatkowe. No to wygląda, jakby panu wypłatę o połowę zmniejszyli, no to pan też by narzekał i to byłoby normalne, nie? Czy emeryturę, czy to, czy jak pan ma. No, to każdy chce mieć coraz więcej, a nie nagle być o połowę mniej. A my 40% straciliśmy wysokości dochodów z udziału w podatkach.
Jeszcze ja, tak. Panie burmistrzu, dostałem zapytanie od mieszkanki miasta, która pyta mnie, no ja tutaj przez mieszkankę jakby chcę zadać to pytanie, że składa wniosek o dodatek o węgiel, ale ona chciała tylko tonę, a pani powiedziała, że nie przyjmie wniosku, bo może tylko wydawać 1,5 tony. I chciałem,
nie ma tony,
jest tylko 1,5, tak? Nie mamy takiej możliwości.
100 kilo, ani 200, bo się ludzie pytali, czy 100 kilo by mogli 200. Aha, to jest 1,5, jest przydział na 1,5 tony.
Okay.
To jest takie rządowe rozporządzenie, że sprzedaje się po 1,5 tony.
Aha, czyli to jest rządowe rozporządzenie.
Tak. W bieżącym roku 1,5 tony po tej cenie preferencyjnej i w przyszłym roku od stycznia
też 1,5 tony.
Okej, okay, no bo mieszkanka potrzebuje mniej i właśnie pytała.
Może się z kimś podzielić, jeżeli mogę gadać, to podzielić sobie między sobą. Można te 1,5 tony dołączyć
do stycznia,
czy
to
nie, no można sobie składować po prostu, aczkolwiek no z tego co pani dyrektor tutaj, pani dyrektor się tym zajmuje z panem Michalskim, to nie jest powiedziane, że w ogóle te dostawy zostaną zrealizowane w tym roku 2000, te które należne są w 2022.
Ciągle jakieś przeszkody wymyślają, ten węgiel nie przychodzi, my już jesteśmy gotowi do przyjęcia wkład, a węgla ciągle na spalinie.
Aczkolwiek nie wiem, czy pan wie, dzisiaj wysłano SMS-y do pierwszych 50 osób.
Tak?
Że mogą wpłacać, bo mamy taki system, żeby nam jakby na tym rachunku bankowym czy do kasy nie przyszli wszyscy, bo to jest problem podatku VAT i wszystkiego. Mają przychodzić tylko te osoby, które zostaną poinformowane SMS-em. I dzisiaj wysłano SMS-y do 50 osób. Skład poinformował, że jest w stanie tyle tego węgla sprowadzić, więc już taka część
by była... Jedną taką wannę, która tam jest 20 ton, czy ileś to jest...
A cena będzie
Nie, cena jest 1900 na sztywno.
No tak, ktoś to mówił, że w Dąbrowie mniej będzie nie i też...
To są ustalenia z poszczególnymi dostawcami.
Myślę, że pani radna ma rację. Nie każdy węgiel jest identyczny kaloryczny, a cena jest...
Nie, to bardziej chodzi o koszty przechowywania, składowania.
U nas jest cena 1900 zł plus dowóz, który kosztuje 50. Prawdopodobnie do każdego miejsca, więc 1950 z dowozem, ale sama tona węgla u nas się płaci 1900. O dowóz już nas nie interesuje. Także, że... A zapisało się łącznie ile osób?
Ponad 201 osób, 200 osób na 300 ton, bo to będzie półtora tony, nie?
To też, proszę Państwa, bo to mieliśmy takie spotkanie samorządowe i stwierdziliśmy, że w zasadzie to wymyślono problem, którego nie ma, no bo słuchajcie, na 30 tysięcy mieszkańców, 200 osób w tym, w Sosnowcu chyba 600, w Dąbrowie Górniczej 600 osób, czyli tak de facto ludzie ten węgiel chyba mieli w piwnicach, tak naprawdę, pokupowali sobie na kopalni sami, no więc trochę tutaj zarażono wszystkie samorządy tą sprawą, a ta sprawa była naprawdę drobna, no to to. Ludzie na ogół chcą tam 100 kilo kupić, 200 dokupić, żeby uzupełnić piwnicę, a nie całkowicie. No ale wszystko jest, żeby gminy nie było, że gminy nie chciały, więc wszystkie gminy się w to zaangażowały.
Przepraszam, no wtrąca się, panie burmistrzu, tutaj wydaje mi się, że chodziło o osoby mniej zaradne, starsze osoby, które no, nie są...
To prawda.
I one zdają kiedyś iść do Urzędu Miasta, załatwić i to jest pewne, tak?
Tak. Także tu akurat z tego punktu widzenia rzeczywiście dobrze, żeby że się tym osobom pomoże, bo one by sobie same nie poradził, bo ci tacy młodsi, no to gdzieś tam tak, pojechali.
Programy stworzone już, zamawianie im przez
internet. Nawet wie pan, dzwonią do nas, dzwonią i pytają się, czy my im też wrzucimy ten węgiel.
No, jeszcze co?
Pan burmistrz nie ma czasu po pracy.
Po przyjęciu czasu, a czy nam wrzucicie? Ale to tylko wskazuje, że to osoby...
Proszę tego nie zapisywać.
Kochani, i ostatnia sprawa w sprawach różnych. Otrzymaliśmy chyba tak do wiadomości, bo wydaje mi się, że to jest pismo w ogóle kierowane do pana burmistrza i do pani przewodniczącej. Dotyczy budowy drogi na działkach 65/42 i 94. To jest fragment ulicy Asnyka. I mieszkańcy nas tutaj proszą, wnoszą o ujęcie w budżecie przyszłorocznym i na kolejne lata opracowania i budowy wyżej wymienionej drogi, niezbędnej do komfortowego i bezpiecznego korzystania. I piszą tutaj też w tym piśmie, że odbyło się tam jakieś spotkanie z udziałem pana burmistrza 26 września i zgodnie z sugestiami wydzielono tam fragment tej ulicy leżący na tych działkach i że ma być zrobiony ten projekt na tym odcinku. Ja proponuję tę sprawę przekazać do Komisji Rozwoju, a poza tym ja wiem, że i tak jest, jeżeli pismo jest skierowane do pana burmistrza, to kto będzie decydował?
Tak, pieniędzy na to nie ma.
Dokładnie.
A to jest taka ulica, która jest jak podkowa i połowę tej ulicy jest jeden dom, tu i tej ulicy nie można zbudować, to ludzie mówią, to chociaż zbudujcie nam tą bułkę. Ja powiedziałem, jak będą po pieniądze, to zbudujemy, ale pieniędzy.
Na razie nie ma. Dobrze, to dziękuję Szanowni Państwo za to posiedzenie komisji.
Ja mam pytanie do pana burmistrza na sekundę, minutę. Przyjmijmy na pana.